Trzeci Sektor w Polskim Radiu Białystok.
Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei, Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Eleos, Bank Żywności, Polski Czerwony Krzyż, czy też Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Droga. To tylko niektóre podlaskie organizacje, które włączyły się w pomoc obywatelom Ukrainy. To m.in. zbiórka darów, pomoc w szukaniu mieszkań, ale też wiele innych działań. I choć na ten moment ta pomoc dominuje, to jednak te organizacje nadal prowadzą swoją dotychczasową działalność. Przed mikrofonem Edyta Wołosik. Dobry wieczór, a dziś odwiedzimy Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Droga i porozmawiamy z prezesem Krzysztofem Palińskim i z koordynatorką Centrum Darów Martą Daniszewską.
Trzeci sektor.
Flaga ukraińska na budynku, a tu magazyn.
Jeden z kilku magazynów. Jest tego bardzo dużo. Potrzebujemy dużej przestrzeni, bo odzew też ludzi jest wielki. Część z tych rzeczy, które tu były, już pojechały na Ukrainę. Nasz kolega przekazał bardzo dużo medykamentów do szpitala w Chmielnickim, ponieważ mamy z nim kontakt.
Teraz mamy tutaj
przede wszystkim bardzo dużo jedzenia, bardzo, bardzo dużo pieluch. Mamy śpiwory, mamy trochę chemii, takiej chemii, która bardziej przyda się tu i teraz niż do wysyłki, ale to też jest potrzebne. Różnych słoiczków typu gołąbki w sosie pomidorowym.
Czy też
smalec z mięsem, z cebulką, konserwy różnego rodzaju, bigos w słoikach, dużo różnych słoiczków dla dzieci, kaszek, herbat, gorących kubków, rzeczy takie jak powerbanki, latarki,
baterie.
Ta pomoc, mówiła Pani już, że pojechała w konkretne miejsce.
Tak. Z nami pracują obywatele Ukrainy, dwaj koledzy, zresztą bracia. Jeden kolega, pomimo tego, że jest tu żona Polka i dziecko, on powiedział, że on pojedzie. Przez kontakty ich też mieliśmy kontakt bezpośrednio ze Szpitalem Wojskowym Chmielnickie, który wysłał nam bardzo szczegółową listę. Oprócz typowych bandaży jałowych i tak dalej, jakichś podkładów chirurgicznych, były też bardzo specjalistyczne implanty ortopedyczne i tak dalej. Więc nawet firmy, które są producentami, dzwoniły.
Są w kontakcie
też bezpośrednio z tym Władkiem i ze szpitalem, żeby wiedzieć dokładnie, o co chodzi. Ta pomoc już trafiła.
A te rzeczy, które są tutaj w magazynie, bo ta pomoc oczywiście dalej jest prowadzona, czy też konkretnie na Ukrainę, czy też pomoc
tak.
Tutaj dla tych, którzy przyjadą
sytuacja
z kraju ogarniętego wojną?
Sytuacja się zmienia z godziny na godzinę tak naprawdę i potrzeby się zmieniają. Chcemy wysyłać tylko to, co jest naprawdę potrzebne. Nie słać tylko dlatego, żeby słać. Po pierwsze, nie jest łatwo to przesłać. Do nas zgłaszają się Ukraińcy, którzy nawet tutaj są już od jakiegoś czasu, którzy pościągali swoje rodziny, swoich przyjaciół, znajomych. I wiadomo, że teraz, nawet jeżeli pracują, nie są w stanie wykarmić nagle 15 dodatkowych osób, co jest w ogóle zrozumiałe. Więc tak naprawdę już zaczęli do nas przychodzić po pomoc. Ta pomoc jest też dla nich skierowana. My chromiliśmy tylko dla nich 2 dni, w których będziemy wydawać jedzenie. Opublikowaliśmy post w języku polskim i ukraińskim, gdzie zapraszamy osoby, które są potrzebujące, które ściągnęły rodzinę, czy przyjechały tutaj, żeby się mogły doposażyć, żeby mogły wziąć jedzenie. I wszystko, co mamy, zostanie to im oczywiście zgodnie z ich zapotrzebowaniem przekazane.
Jakie to dni?
Poniedziałki, czwartki od 10 do 13 tutaj na Proletariacku po jedzenie oraz indywidualne rozpatrzenie potrzeb. Poniedziałki, wtorki, piątki od 9 do 13 na Węglowej. Odzież, akcesoria dziecięce, zabawki i inne rzeczy.
A w jaki sposób i co mogą przynosić osoby, które chcą jeszcze ofiarować dary?
W tej chwili tak naprawdę chyba największa potrzeba to jest potrzeba ogrzewaczy, tej termicznej odzieży, baterii, latarek, powerbanków, szczególnie tych na słońce, śpiwory, karimaty.
A jeśli chodzi o produkty spożywcze dla tych, którzy są tutaj, które wydajecie właśnie Ukraińcom mieszkającym już w Białymstoku, to na co jest zapotrzebowanie?
Próbujemy się dowiedzieć, czy mają możliwość gotowania, czy to musi być coś, co jest ekspresowe, tylko do podgrzania, do zalania gorącą wodą. Po co dawać komuś makaron, skoro on nie ma gdzie tego ugotować, więc dajemy na przykład kubki do zalewania gotowych takich gorących dań. Także przede wszystkim naszym priorytetem jest też, żeby nic się nie zmarnowało, więc to, co dajemy, jest ściśle powiązane z tym, jakie możliwości mają teraz te osoby, które przychodzą po pomoc.
Ale przede wszystkim to, co może chociaż trochę dłużej poleżeć i
my ze swojej strony możemy obiecać, że to, co dostaliśmy, na pewno będzie zagospodarowane tak, jak trzeba i na pewno się nie zmarnuje w żaden sposób. Do tego nie dopuścimy i będziemy starali się, żeby to służyło jak najdłużej i jak najbardziej trafnie celowane.
Przygotowujecie się też do przyjęcia Ukraińców?
Tak, przygotowujemy się, już pracujemy nad tym. Nie umiemy nawet w tej chwili określić liczby. Powiedzieliśmy, że jesteśmy gotowi jednorazowo przyjąć do 35 osób mniej więcej. Przygotowujemy tutaj w naszym domu pomieszczenia na ostatnim piętrze. Będziemy starali się stworzyć osobny ośrodek dedykowany uchodźcom i przygotowujemy i kadrę, i zaplecze do tego, żeby podjąć z nimi pracę. Chcemy traktować to jako taki ośrodek przejściowy, w którym oni będą mogli dostać podstawową opiekę, wyżywienie, ale też wsparcie psychologiczne, terapeutyczne, medyczne, jeśli będzie taka potrzeba. Będą mogli być w tym ośrodku przez cały dzień pod opieką, będą mogli korzystać z naszej kuchni, naszych zasobów i też wykorzystamy kadrę, którą mamy wyspecjalizowaną i we wsparciu, i w opiece, zarówno w naszym domu, jak i w ośrodku ETAP, który zajmuje się wsparciem psychologicznym potrzebujących.
Oczywiście ta tematyka, ta pomoc dominuje teraz działania i Państwa organizacji, i wielu innych, ale też prowadzicie nadal tę działalność, którą do tej pory prowadziliście.
Przede wszystkim pracujemy poprzez placówki, generalnie dwie placówki, które świadczą taką pomoc i są instytucjami powołanymi do tego. Pierwszy to jest nasz dom, który jest ośrodkiem wsparcia dziecka i rodziny, gdzie oprócz pracy z dziećmi i ich rodzicami prowadzimy też pracę w ramach programu Odbudować Rodzinę z tymi rodzinami, które są zagrożone bądź już mają odebrane prawa opiekuńcze wobec własnych dzieci. Pracujemy z tymi rodzinami nad tym, żeby przywrócić ich do pełnej funkcjonalności, żeby przywrócić im zdolności opiekuńcze, wychowawcze, zmienić sytuację w tej rodzinie na tyle, żeby sąd miał podstawę do tego, żeby te prawa im przywrócić, albo też podstawę do tego, żeby cofnąć proces, w wyniku którego mieliby te prawa mieć odebrane. I w ten sposób pracujemy z kilkudziesięcioma rodzinami w skali roku.
I co z nimi robicie?
To są zajęcia grupowe, specjalistyczne, psychoedukacyjne, terapeutyczne. Mamy specjalny program, który w oparciu o 24 spotkania w przeciągu pół roku zapewnia tym rodzinom możliwość zdiagnozowania i naprawy podstawowych aspektów funkcjonowania jako rodzice, funkcjonowania jako osoby, funkcjonowania jako opiekunowie własnych dzieci.
Udaje się, żeby ta rodzina
funkcjonowała
normalnie?
W roku od kilku lat, kiedy prowadzimy program taką właśnie metodą, przeciętnie w roku 14 do 15 dzieci wraca do swoich domów rodzinnych i przeciętnie 40 dzieci nie idzie do domów dziecka, więc dla wyobraźni łatwiejszej moglibyśmy powiedzieć, że raz w roku likwidujemy jeden standardowy dom dziecka. Standardowy, bo przepisy mówią o 14 dzieci, które mogą być jednorazowo w domu dziecka, tudzież nie zaludniamy trzech kolejnych domów dziecka. Ośrodek wsparcia dziecka i rodziny zajmuje się dziećmi od 7 do 15 roku życia. Za chwilę to poszerzamy i będziemy się zajmować dziećmi do 18 roku życia. Natomiast z dziećmi małymi pracujemy w ramach punktu przedszkolnego Aniołkowo i tam są dzieci, które skończyły 2,5 roku przynajmniej i są z nami do 6 roku życia. W 6 roku życia my nie prowadzimy oddziału, więc te dzieci idą już do szkół bądź do przedszkoli, które taką naukę wstępną prowadzą.
Ale to też są dzieci z rodzin dysfunkcyjnych?
Przede wszystkim, ale nie tylko, ponieważ jest to prawdopodobnie jedyne w Białymstoku bezpłatne przedszkole. Nie pobieramy żadnych opłat za dziecko w przedszkolu. Dziecko jest zaopiekowane od rana do późnego popołudnia, absolutnie za darmo.
To nasze dzieciaki chyba właśnie mają zajęcia.
Ćwiczymy.
Też ćwiczę.
A co jeszcze robicie w przedszkolu?
Bawimy się.
Czy zauważacie, że w czasie tej pandemii, z którą wciąż się mierzymy, problemy w rodzinach się zwiększyły i macie więcej osób, które na przykład potrzebują takiego wsparcia w rodzinie?
Problemy w rodzinach, którymi już się opiekowaliśmy, wzmogły się. Ale zdarzają się rodziny, które w sytuacji zagrożenia zmobilizowały się, też zwróciły więcej energii na to, żeby być z sobą, pracować z sobą i ma to dobre efekty. Choć generalnie problemy się zwielokrotniły, wzmogły się w tych rodzinach, które już obserwowaliśmy i mamy dużą kolejkę potrzebujących rodzin, które zgłaszają się do nas i z problemami własnych dzieci, i z problemami całych rodzin.
Mówimy o problemach emocjonalnych czy też finansowych?
Myślę, że finansowe są tutaj najmniejszym problemem. Największym problemem jest coś, co może najłatwiej byłoby określić jako nieradzenie sobie rodziny z funkcjonowaniem we współczesnym otoczeniu. Rodziny, która się rozpada, w której zanika więź, w której członkowie tej rodziny realizują się w sposób groźny dla siebie i groźny wychowawczo, w którym dzieci przestają słuchać rodziców, podejmują ryzykowne zachowania, przestają chodzić do szkoły, w których rodzice tracą więź między sobą, w którym są bezustanne awantury, problemy. Problemy finansowe są skutkiem bardzo często tego. I to nie z problemów finansowych wynikają problemy dzieci.
Ulica Proletariacka 21 to siedziba Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Droga. To tak jak mówiliśmy, realizacja też projektu to przedszkole, ale też pracownia, gdzie przed każdymi świętami przygotowujecie
pracownia
ozdoby.
Jest częścią Centrum Darów i Centrum Darów jest prócz placówki Nasz Dom jest drugą podstawą działania stowarzyszenia tutaj na Proletariackiej. To Centrum Darów zajmuje się wszystkimi potrzebującymi, którzy w różnych okresach i z różnymi potrzebami się do nas zgłaszają. Przekazujemy żywność, ubrania, małe AGD, większe AGD. Można tutaj również zrealizować się w swoim wolontariacie, w pracowni. Pracownie przygotowują no choćby ozdoby świąteczne, które potem służą i podopiecznym i też służą jako element zbiórki pieniężnej.
Jest jeszcze ośrodek ETAP.
Ośrodek ETAP, który mieści się na Włókienniczej, jest ośrodkiem profilaktyki i terapii dla młodzieży i dorosłych. Jest ośrodkiem, który przeciętnie w tygodniu przyjmuje około 500 pacjentów, a w skali roku działaniami profilaktycznymi obejmuje 10 do 11 tysięcy osób, głównie z terenu miasta Białegostoku, ale nie tylko. I dzieci, i dorosłych. Jeśli chodzi o profilaktykę, to zarówno dzieci w wieku szkolnym, jak i ich rodzice, ale też pedagodzy i nauczyciele. Natomiast jeśli chodzi o terapię, to są to głównie dorośli, ale też młodzież po 13 roku życia.
Terapia w jakich dziedzinach?
Przede wszystkim jest to terapia uzależnień i terapia, która pozwala radzić sobie z tymi wszystkimi trudnościami, które towarzyszą uzależnieniom, czyli tymi, które wpływają również na członków rodziny osoby uzależnionej. Szeroko rozumianych partnerów, członków rodziny, rodziców, dzieci, krewnych mieszkających w rodzinie. To są uzależnienia od alkoholu i od innych substancji psychoaktywnych, uzależnienia behawioralne. W tej chwili na przykład ETAP od 1,5 miesiąca realizuje jako jeden z 10 ośrodków w kraju pilotażowy program profilaktyki i zapobiegania uzależnieniom behawioralnym. Pracujemy z dziećmi pomiędzy 7 a 17 rokiem życia i ich rodzicami, z dziećmi, które mają zdiagnozowane uzależnienia od mediów cyfrowych.
To też jest pokłosie pandemii w dużej mierze.
Pandemia nasiliła poprzez naukę zdalną, czyli taką sytuację, w której dziecko nadużywające komputera, mediów cyfrowych w ogóle, niejako zostało zaproszone do tego, żeby dodatkowe godziny w ciągu dnia spędzać przed ekranem, albo też poprzez spędzanie przed ekranem mogło oddawać się swoim uzależnieniowym zachowaniom pod przykryciem, pod pretekstem kontaktu ze szkołą. Oczywiście zazwyczaj to powodowało, że nauka zdalna była absolutnie nieefektywna, nieobecna.
I zadaniem jest to, żeby znów spowodować, żeby dzieci wychodziły z kolegami na podwórko i koleżankami?
Myślę, że zadanie przede wszystkim jest takie, żeby rodziny nauczyły się funkcjonować w świecie cyfrowym. Żeby potraktowały komputer i świat cyfrowy tak jak każdą inną dziedzinę. Żeby w wyniku używania przez dzieci mediów cyfrowych, od czego nie ma ucieczki, rodziny nie traciły między sobą kontaktu, żeby też potrafiły w mądry sposób regulować, ograniczać używanie, zastępować czas spędzony przed ekranem innymi formami aktywności. Niekoniecznie to musi być wychodzenie na podwórko, choć bardzo byłoby to dobre, ale zacząć trzeba od tego, żeby te rodziny rozmawiały ze swoimi dziećmi. Bardzo często ekran komputera jest sposobem ucieczki od innych problemów. potrzeby, jakie są z tym związane, przerosły nasze oczekiwania. Możemy jednorazowo objąć wsparciem 100 osób. Jesteśmy w połowie pierwszej tury tegoż programu i już mamy nadmiar chętnych na kolejne tury.
Trzeci sektor.
Jeszcze na koniec powiedzmy o finansowaniu. Oczywiście są dotacje, są projekty, pozyskujecie pieniądze, ale też bez ludzi dobrej woli, bez darów, które przynoszą, ale też bez 1% podatku, bo jesteśmy właśnie w tej kampanii podatkowej, działalność byłaby bardzo ograniczona.
Placówki funkcjonują w oparciu o dotacje w wyniku konkursów. Tak jak wszyscy inni startujemy w konkursach, jeśli je wygramy, mamy za co prowadzić działalność. Ale stowarzyszenie to nie są tylko placówki i to nie jest tylko ta działalność, która jest zakontraktowana w konkursach i w zadaniach zleconych. W ten sposób pokrywamy około 70% swoich potrzeb, a pozostałe 30%, w tym cała nasza działalność charytatywna, działalność Centrum Darów na przykład, wszystkie akcje, również takie jak ta, którą teraz prowadzimy na rzecz Ukrainy, wymagają wsparcia darczyńców, osób indywidualnych, firm, instytucji. To jest 1% oczywiście i bardzo zachęcamy do tego, żeby pamiętać o nas przy swoich oświadczeniach podatkowych, ale to są też darowizny, często skromne datki, a często całkiem pokaźne kwoty, związane z konkretnymi potrzebami konkretnych akcji. Dla przykładu taka akcja, w której przekazaliśmy na święta Bożego Narodzenia 1500 naprawdę bogatych paczek tym najbardziej potrzebującym, najstarszym, najczęściej samotnym i schorowanym mieszkańcom Białegostoku.
W paczkach oprócz produktów długoterminowych jak olej, cukier, mąka jest też chleb, wędlina, łosoś. Są też owoce, pierogi, bigos, śledzie. To, z czego można nakryć do stołu w ten świąteczny czas.
Nie jedziemy tam tylko z żywnością. Jedziemy tam z dobrym słowem, jedziemy ze wsparciem i z pamięcią.
Ruszamy z akcją!
Stawiamy. Po pierwsze pomagamy, a po drugie sami mamy z tego naprawdę coś dobrego. Pozytywne emocje, energię.
Wartość takich paczek przekraczała 180 tysięcy złotych. To nie są pieniądze, którymi normalnie dysponujemy po to, żeby móc w ten sposób służyć. Większość z tego udało nam się pozyskać ze zbiórek i z dodatkowych świadczeń.
Informacje o wszystkich działaniach Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Droga można szukać na stronie internetowej tej organizacji i w jej mediach społecznościowych. A o tym, gdzie i jak można wspierać uchodźców z Ukrainy, informujemy też na naszej stronie internetowej radio.białystok.pl.
Trzeci sektor w Polskim Radiu Białystok.